Raz zapowiadany Marcin Paladę, socjolog polityki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Czasami odnoszę wrażenie, że czytanie z sondaży to trochę wróżenie z fusów. Końcówka kampanii tradycyjnie w mnogość sondaży rzeczywiście owocuje. Na ile jest tak, że można z tych sondaży przewidzieć mniej więcej wynik wyborczy i co się właściwie zdarzy? Czyli jednym słowem, co nam mówią sondaże na niecałe 6 dni przed wyborami?
Oczekiwanie, że te sondaże oddadzą nam obraz w 100% jest absolutnie niemożliwe. Powodów jest kilka. Podstawowy jest taki, że każdy pojedynczy błąd, każdy pojedynczy pomiar jest obarczony błędem, a dodatkowo jeszcze musimy mieć świadomość tego, że stopień ufności wobec tych danych jest mniej więcej na poziomie 95%, tak deklaruje większość pracowni badawczych. Wobec tego musimy z całą pewnością brać poprawkę, że to jest pewien przybliżony obraz, ale nie pełny obraz.
Ale pan stara się te sondaże zestawiać, jakoś wyciągać z nich średnią z różnych pracowni, a jeszcze na tej podstawie zejść nie tylko na poziom ogólnopolski czy poziom regionalny województwa, ale zejść do każdego z 41 okręgów i tam mandaty wyliczać. I co mówi jakiś albo cykl sondaży, albo trend sondażowy z ostatnich dni czy kilku tygodni o stanie partii politycznych?
Można by podzielić ten ostatni okres, mam na myśli ostatnie kilka miesięcy, kiedy kampania nabierała coraz większych rumieńców, na trzy etapy. Pierwszy to był od początku roku, mniej więcej do marca, kiedy w świetle ówczesnych sondaży opozycja demokratyczna, tak zwana opozycja demokratyczna, dysponowała poparciem, które w przeliczeniu na mandaty dawało większość ponad 231 mandatów. Ale potem wraz ze wzrostem Konfederacji, głównie kosztem części sił opozycyjnych, ta perspektywa została oddalona i ten obraz pozostaje w dużej mierze niezmienny, w tym sensie, że Konfederacja, mając wynik gdzieś w okolicach 10%, 9, 10, 11%, przełożenie na mandaty dysponowałaby tak zwaną mniejszością blokującą, czyli to by oznaczało, że ani obecna opozycja centrolewicowa wokół Donalda Tuska, ani Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, czyli obóz wokół Jarosława Kaczyńskiego, nie dysponowałyby większością w nowym rozdaniu. I ten trzeci etap, czy mini etap, to jest to, co widzimy w ostatnich dniach już na finiszu kampanii, no to przyglądając się notowaniom, patrząc na te średnie, gdzie ten interwał siłą rzeczy musi być już krótszy niż miesiąc, czyli dwutygodniowy czy tygodniowy, bo ataki musimy w tej chwili w końcówce kampanii przechodzić. My mamy do czynienia z całą pewnością z zadyszką obozu rządzącego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, z lekkim umacnianiem się notowań Lewicy, stabilizacją notowań Konfederacji, stabilizacją notowań Koalicji Obywatelskiej, no i z tym, co jest największą zagadką, nie wiadomo, a co będzie miało absolutnie wpływ, z pewną stabilizacją notowań trzeciej drogi.
A z drugiej strony wiele osób narzuca narrację, że Konfederacja bardzo mocno słabnie, wyraźnie ma taką nawet nie zadyszkę, ale kryzys, jakby to porównać do biegania, kryzys tuż przed metą, a trzecia droga nagle wyrasta na taką listę, taką koalicję, która wielu okazała się potrzebna, jak jakieś miejsce opozycyjne bardzo wyraźnie do PiS-u, ale nie będące Donaldem Tuskiem.
Właśnie, sprawa się sprowadza do tego, że ta ostatnia prosta, która jest przed nami, cały czas obfituje w bardzo wiele niewiadomych. I między innymi nie wiemy i nie będziemy prawdopodobnie wiedzieć, precyzyjnie próbując oszacować, jaka będzie frekwencja wyborcza. To będzie miało znaczenie dla wyniku wyborów, czy uda się zmobilizować więcej, mniej wyborców, jakie grupy częściej zostaną dzięki efektywnej kampanii tej czy innej formacji zmobilizowane. Nie wiemy także rzeczy kolejnej, mianowicie która ze stron tego politycznego sporu dysponuje elektoratem ukrytym, czyli takim, który jest nieujawniony w badaniach, a takim, który może się ujawnić dopiero w dniu głosowania, co byśmy dopiero widzieli w sondażach exit poll, czyli wśród osób wychodzących z lokali wyborczych, a potem co by znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistym wyniku głosowania. Więc tych pytań jest wciąż na te 5 dni przed głosowaniem bardzo, bardzo dużo pytań i zarazem pytań, na które nawet ci, którzy zajmują się zawodowo sondażami, jeszcze nie do końca precyzyjnie potrafią odpowiedzieć.
Panie redaktorze, debata odpowie nam na te wszystkie wątpliwości. Dzisiejszy wieczór będzie kluczowy w finiszu kampanii i w ogóle w tym, kto będzie w Polsce rządził po 15 października?
Nie, absolutnie. Znaczy ci, którzy w tej chwili, mam na myśli polityków, część mediów, tych mocno sympatyzujących z jednym czy drugim obozem, ci, którzy sobie wyobrażają, że ta dzisiejsza debata będzie czymś w rodzaju game changera, jakiegoś punktu zwrotnego kampanii, chyba nie zdają sobie sprawy, że raz emisja o godzinie 18.30 nie zgromadzi zbyt dużo widzów. Dwa, organizacja tej debaty jest taka, że w sumie to będzie 6 kluczowych kwestii, na które zwięźle, krótko będą musiały odpowiedzieć osoby, które będą reprezentowały poszczególne komitety. W zasadzie wejście w jakąkolwiek interakcję będzie bardzo mocno ograniczone lub wręcz, można powiedzieć, niemożliwe. Wobec tego ci, którzy bardzo interesują się polityką, słyszą to, co słyszą w ostatnich tygodniach, miesiącach, latach, czyli ten przekaz, do którego przywykli, i nie sądzę, żeby ta dzisiejsza debata mogła wpłynąć na głosy tych niezdecydowanych, którzy to niezdecydowanie ostatecznie będą mieli wpływ swoim zaangażowaniem w wyborach na to, jakie będzie rozstrzygnięcie po 15 października. To bardziej, tak jak mówię, jest podgrzewane przez polityków, przez media, natomiast moje zdanie będzie w dużej mierze potraktowane na dystans ze strony suwerena.
Ale z drugiej strony przynajmniej Platforma Obywatelska tak myśli sobie, że nagle Donald Tusk się pokaże magicznie w tych telewizorach. Ludzie czy TVP Info oglądają i oni zobaczą, jaki to jest dobry człowiek, że nie ma ogona, nie ma rogów, tylko jest normalnym, fajnym facetem i zmienią swoje preferencje wyborcze.
No, to oczywiście jest, to, co ma w głowie sztab wyborczy i co chciałby zrealizować dzięki właśnie takiemu obrazowi sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej, ale to w zamierzeniu wcale nie musi się udać. Tak jak powiedziałem, jest szereg czynników, które pozwalają z dużym prawdopodobieństwem założyć, że ta debata nie przyniesie żadnych zasadniczych rozstrzygnięć. Walka będzie się toczyła do samego końca. Cały czas nie wiemy, kto potencjalnie zbliży tej większości 231 mandatów i trzeba zaczekać na te ostatnie dni kampanii, na te inne elementy, które mogą jeszcze doprowadzić do jakiegoś drobnego przesunięcia i rozstrzygnięcie będzie dopiero grubo po 15 października.
Panie redaktorze, oglądam regularnie pana konto na Twitterze, obecnie na portalu X. Tam wyliczał pan, w jakim okręgu, jaka partia, ile mandatów ewentualnie może zgarnąć. Prawo i Sprawiedliwość mówi, jesteśmy w stanie utrzymać samodzielne rządy. Jak się patrzę na pana wyliczenia, to oni w każdym kolejnym okręgu tracą jeden mandat, a w Warszawie tracą 2 mandaty, tylko w nielicznych utrzymują swój stan posiadania. No z tych wyliczeń wyraźnie widać, że PiS no, o 230 kilku mandatach może pomarzyć, raczej się będzie mierzył z progiem 200 mandatów.
To widać od dawna, natomiast to, co pan dyrektor mówi o tych wypowiedziach ze strony obozu rządzącego, to jest tylko potwierdzenie w dużej mierze odklejenia od rzeczywistości. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość przypomina Platformę Obywatelską z roku 2015 po 8 latach rządów, kiedy diagnoza społeczna jest daleka od tego obrazu, od tego, z czym stykamy się na co dzień. To jest takie myślenie w dużej mierze życzeniowe. 231 mandatów w obecnym kształcie, w sytuacji, w której wszystkie komitety wyborcze, te ogólnopolskie, miały przekroczyć próg wyborczy, musiałoby oznaczać, że Prawo i Sprawiedliwość musiałoby 15 października zdobyć wynik nie gorszy niż w roku 2019. Przypomnę, że to było niespełna 44%. No to poza, że tak powiem, takimi największymi sympatykami i można powiedzieć kibicami Prawa i Sprawiedliwości, ale to już absolutnie margines marginesów. Czy ktokolwiek zdroworozsądkowy, zdrowomyślący mógłby dzisiaj na 5 dni przed głosowaniem powiedzieć, no nie, to w takim razie w stosunku do tego, co jest teraz, to jest możliwy wzrost w ciągu 5 dni o 10 punktów procentowych, czyli rozszerzenie bazy wyborców o 25%. Przecież wiem, że to jest niemożliwe, aczkolwiek szansa na to, że Prawo i Sprawiedliwość zbliży się do granicy 231 mandatów, jest. I ona nie tyle wynika z możliwej progresji sondażowej tej formacji, tylko z tego, że jest jeden czynnik, który mógłby taki scenariusz uczynić realnym. To jest kwestia nieprzekroczenia, ewentualnego nieprzekroczenia progu wyborczego przez trzecią drogę, która, przypomnę, ten próg ma zawieszony na poziomie 8% i w sytuacji, w której trzecia droga znalazłaby się pod progiem wyborczym, to do podziału byłoby 30 kilka do 40 kilku mandatów, które dzisiaj przypisane są tej formacji.
I wtedy byłaby taka szansa, to już, panie redaktorze, na koniec jedna taka skromna kwestia, ale może bardzo ciekawa i po raz pierwszy tak, która tak wybrzmiała w tej kampanii, czyli turystyka wyborcza. Opozycja zachęca swoich zwolenników, wyjeżdżajcie z wielkich miast, głosujcie w mniejszych, także tych powiatowych, wiejskich okręgach, jak przykład okręg świętokrzyski, bo tam wasz głos więcej waży. To może zmienić wynik wyborów.
To jest operacja szalenie ryzykowna. Nawet wybitni matematycy z Nagrodą Nobla nie byli w stanie precyzyjnie wyliczyć, jakie ruchy są potrzebne w obrębie okręgów wyborczych po to, żeby doprowadzić do takiej, a nie innej konfiguracji. To jest plot tak wielu zdarzeń, tak wielu elementów, że oczywiście kij ma dwa końce. Jest szansa na podreperowanie wyniku, ale zarazem jest zagrożenie, że przejazd kogoś z jednego do drugiego okręgu przecież będzie oznaczał realnie ubytek w tym okręgu, z którego dana osoba wyjeżdża. A to może spowodować, że formacja, z którą sympatyzuje, może zyskać w okręgu, gdzie ta osoba czy ta osoba się przemieszczają, jeden mandat. Cóż z tego, skoro straci także mandat w tym okręgu, z którego te osoby wyjechały?
Więc nie jest to takie proste, o czym mówił Marcin Pallade. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.